Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, Wojciech Szuleciński. Przepraszam bardzo naszego słuchacza, który mówi, że psujemy świąteczny nastrój rozmową z politykami. Ja też chętnie bym dzisiaj podpoczywał. Myślę, że panowie także, ale po pierwsze wybory mamy za tydzień, więc troszeczkę nam nie wypada rezygnować z polityki, więc stąd nasze spotkanie. Mam nadzieję, że takie będzie świąteczno-wyborcze. Moimi gośćmi dzisiaj są Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry państwu.
Paweł Trawicki, PSL.
Dzień dobry.
Leszek Czarnobaj, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry państwu.
I Andrzej Różański, SLD.
Dzień dobry państwu.
Witam panów. Mam takie wrażenie, że niezależnie od starań komitetów wyborczych, 11 kandydatów i tego wszystkiego, co się dzieje, to jednak święta świętami, to taki będzie trudne 3 dni dla kandydatów, bo przebić się w te dni jest trochę ciężko. Polacy raczej myślą o grillowaniu i to nie grillowaniu polityków, tylko grillowaniu czegoś na rzeczywiście swoim ogródku. Czy macie wrażenie, że te daty troszeczkę, jakby to powiedzieć, przeszkadzają części kandydatów?
Części na pewno. No, daty są bardzo przychylne i korzystne dla urzędu, dla prezydenta, który z racji obowiązków państwowych musi uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach i zdarzeniach, przez co jest w mediach bardziej zauważalny. Ale i pozostali, jak sądzę, kandydaci nie próżnują. Ja mogę odnieść się do kampanii Magdaleny Ogórek, kandydatki Sojuszu, która nie grilluje wyłącznie w rodzinnym gronie, ale spotyka się z wyborcami w te dni. W piątek uczestniczyła w pierwszomajowych uroczystościach w Wielkopolsce. Dzisiaj ma pewnie jakieś spotkania w Warszawie, jutro też, więc myślę, że ten okres majówki, wielkiej majówki polskiej nie jest czasem, który kandydaci przeznaczą wyłącznie na odpoczynek w rodzinnym gronie.
Ja byłem troszeczkę zaskoczony, bo wydawało mi się, że SLD lepiej wykorzysta 1 maja, że razem z OPZZ-em zorganizują jednak jakiegoś rodzaju przypomnienie o swoich postulatach. OPZZ protestował 2 tygodnie temu.
Tak, i to była potężna manifestacja.
No i właśnie, czy to nie był błąd, że tej manifestacji nie przesunięto jednak gdzieś nie. W okolicy 1 maja?
Znaczy, to jest świadoma decyzja, jeśli chodzi o realizację wspólnych przedsięwzięć z OPZZ-em. OPZZ jest gospodarzem święta 1 maja. My uważamy, że to wydarzenie, które ma swoje korzenie w XIX wieku i w realnym wówczas proteście robotników amerykańskich o ustanowienie godnych warunków pracy, musi być wydarzeniem celebrowanym, jeśli tak można powiedzieć, przez akurat działaczy i związki zawodowe, a niekoniecznie przez partię polityczną, nawet najbardziej słuszną, jaką jest SLD.
To w takim razie, jeśli patrzymy na tych innych kandydatów, to czy rzeczywiście prezydent Komorowski, no wczoraj wystąpienie, dzisiaj wręczenie nominacji generalskich, jutro uroczystości 3 maja, no i przed nami perspektywa bardzo dla prezydenta aktywnych dni, czyli 8, 7 maja, kiedy te uroczystości związane z zakończeniem II wojny światowej tu w Gdańsku i na Westerplatte będą, podejrzewam, no jednak najważniejszymi wiadomościami dnia. Leszek Czarnobaj.
To zawsze jest tak, że jest moment albo przed wyborami, albo przed ważnymi wydarzeniami, w związku z tym nie ma takich dobrych dat, żeby można było powiedzieć, nic się nie dzieje, tylko jedynym elementem i wydarzeniem będą wybory. Ja osobiście uważam, że szczególnie w okresie teraz tych początkowych dni maja, to nie jest tak, że Polacy zapartym tchem będą oglądali kampanię wyborczą. W związku z tym Polacy dzisiaj na pewno odpoczywają na łonie rodzinnym, wyjechali za miasto albo wyjechali do znajomych. W związku z tym jest pewna oczywiście grupa ludzi, którzy będzie nawet i w święta 3 maja fascynowała się polityką. Natomiast myślę, że to są normalne, rutynowe zadania każdego z prezydentów, który będzie realizował. I ja nie przeceniam tutaj wagi tych wydarzeń z punktu widzenia dodatkowych punktów dla urzędującego prezydenta.
Czy macie w ogóle świadomość taką, że wyborcy już jednak jakieś decyzje podjęli? Bo odnoszę takie wrażenie, że niezależnie od dużej rozpiętości badań sondażowych, o których chętnie porozmawiam jeszcze w dalszej części naszego programu, to jednak wyraźnie widać, że tendencje się jakoś ustabilizowały.
Panie redaktorze, to co pan powiedział, jakby jest na potwierdzenie tego, o czym mówiłem. Właściwie można powiedzieć, że sondaże, jak i to, co dotyczy wypowiadania się sztabów wyborczych, pokazuje już pewną stabilizację, jeśli chodzi o poziom poparcia i myślę, że te ostatnie dni aż tak drastycznie nie zmienią. Oczywiście jest pewna grupa ludzi, czy to będzie 10 czy 12%, które podejmuje decyzję w ostatnim tygodniu i ona może być tutaj kluczowa, natomiast w mojej ocenie jakby sytuacja, jeśli chodzi o poziom poparcia, jest w pewien sposób
ustabilizowany. A czy nie miał pan takiego wątpliwości, kiedy usłyszał pan ze strony sztabu Bronisława Komorowskiego tego hasła rozstrzygnijmy w pierwszej turze? Czy to nie jest hasło trochę rozmijające się właśnie z tymi wynikami sondażowymi, a co za tym idzie trochę nie w czas głoszone przez sztab?
Panie redaktorze, ja powiem tak, no oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że ja, moja rodzina, moi znajomi będziemy głosowali na pana prezydenta Komorowskiego. I oczywiście jedno z haseł rozstrzygnijmy w pierwszej turze, to jest oszczędność czasu, pieniędzy. W związku z tym powiem tak, no serce wskazuje na to, że dobrze by było, żeby tak się stało, ale no niestety, kiedy spojrzy się na szarą rzeczywistość, to myślę, że niestety druga tura jest nieunikniona.
Gdy patrzymy na, jeśli chodzi o PSL, to no, o sondażach za chwilę powiemy, które nie są dla was specjalnie krzepiące, ale jeśli chodzi o tą aktywność, no to rzeczywiście Adam Jarubas wrócił do tematyki samorządowej. Ja w zeszłym tygodniu się dopominałem tego. Teraz rzeczywiście zaczął mówić jak samorządowiec.
Tak, ja myślę, że prezydent, przyszły prezydent powinien mieć perspektywę regionalną na Polskę, dlatego że tak naprawdę to w regionie odbywa się 99% życia Polaków. Tak, polityka międzynarodowa, wszystkie kwestie są bardzo ważne. Nie ma kandydata, który by nie mówił o bezpieczeństwie, ale Adam Jarubas jako jedyny kandydat podkreśla wagę Polski samorządowej, Polski lokalnej, Polski regionalnej, tam gdzie mieszkają ludzie. I te dni majowe będą też takie regionalne i lokalne. I paradoksalnie myślę, że najwięcej zyska w te dni ten kandydat, który da troszeczkę od siebie odpocząć ludziom.
To prawda, że to może rzeczywiście być jakieś rozwiązanie. Ciekawa ja myślę, że my strategia. Też troszeczkę dużo ryzykujemy no to dzisiaj wypowiadając się o polityce. Kazimierz Smoliński.
No, na pewno trzeba się odnieść też do tego, co się dzieje właśnie z panem aktualnym prezydentem, że jednak to, co przewidywaliśmy, że końcówka kampanii będzie obdarzona tymi państwowymi różnymi imprezami czy uroczystościami. No, kalendarz został tak wyborczy ustalony, żeby właśnie tak było. Tak? Czyli mamy ten długi weekend, gdzie pan prezydent może wygłosić orędzie. Jest właśnie 8 maja, tak? 9, teraz 8. Mam nadzieję, że też pan prezydent zdąży podpisać ustawę, żebyśmy nie świętowali końca wojny, II wojny światowej w Europie. Według dekretu Bieruta, bo jeszcze do dzisiaj on obowiązuje, jeżeli chodzi o dzień 9 maja. No i pan prezydent bezwzględnie to wykorzystuje, tak? No to jest skutek kalendarza wyborczego, który sam zresztą też ustalił sobie, tak? Żeby właśnie tą końcówkę kampanii mieć obdarzono właśnie tymi możliwościami wystąpień. Tak jak już powiedziałem, no jedno orędzie, tak, teraz będą kolejne wystąpienia, to zobaczymy. Być może, że właśnie za dużo pana prezydenta to kolejne sondaże wskażą, że ten spadek popularności jest coraz mniejszy, spadek zaufania. No nasz kandydat, pan dr Andrzej Duda, no nie próżnuje, jeździ, nawet jak media tego nie pokazują, to jednak cały czas jest w terenie. Był 1 maja na Śląsku, gdzie no to ta tradycja pracy jest, powiedzmy, no ogromnie szanowana i obawa o tą pracę na Śląsku, gdzie są likwidowane lub też na etapie likwidacji są kopalnie, to oczywiście jest ogromne zagrożenie, więc o tym mówił, że trzeba chronić polskie złoża naturalne.
Choć ja, jak słuchałem tego wystąpienia, to tak właściwie sam nie wiedziałem, czy to jest ukłon w stronę tradycji solidarnościowej, czy też trochę ukłon w stronę tradycji lewicowej. Czy pan no, jakoś wyraźnie to zinterpretował? To...
Tradycja
solidarnościowa. Tradycja powstała w 1890 roku. No.
Tradycja solidarnościowa w tym przekazie właśnie takim ochrony miejsc pracy, no ona jest trochę socjalna i lewicowa, więc co do tego oczywiście nie ma wątpliwości, tak, że tutaj pewne wspólne rzeczy, na przykład ze stroną lewą, my też mamy, natomiast no, lewica to nie jest, czy poglądy lewicowe to nie jest tylko kwestia właśnie podejścia socjalnego do człowieka, ale nas tu najbardziej różnią te kwestie światopoglądowe. Tak?
Znaczy ja w tym sensie różnica. O to pytałem, dlatego że 5 lat temu podczas kampanii wyborczej Jarosław Kaczyński w bardziej jasny sposób odwoływał się do jego zdaniem pozytywnych stron doświadczenia PRL-u, czyli zaangażowania ludzi oraz pewnych sukcesów, którym w tamtym czasie żeśmy odnieśli. Przypomnę, że takie punkty w kampanii wyborczej Jarosława Kaczyńskiego się pojawiły. Tym razem u Andrzeja Dudy nie bardzo je widzę. Czy to oznacza, żeście zmienili poglądy w tej sprawie, czy uważacie, że to nie może przynieść żadnego skutku?
To znaczy, poglądów my nie zmieniamy, natomiast to było 5 lat temu i sam pan redaktor mówi, że to było, tak, więc sytuacja nigdy się nie powtarza i 5 lat w zakresie naszej państwowości, naszego otoczenia to jest dużo, tak, to jest oczywiście, jak spojrzymy na okres PRL-u i zadłużenie, które wówczas było, tak, i porównujemy z ostatnimi 8 latami, tak, no to tamto zadłużenie, to jak mówię, młodzież, to była pikuś, tak, porównując do tego, co myśmy, do czego teraz doprowadziliśmy, więc pod tym względem tamta polityka, no, nawet gdzieś by się powiedziało, że nie była gorsza, tak, oczywiście, no, tutaj nie ma żadnego porównania, no, my potępiamy przecież PRL, myślę, że jak tu wszyscy jesteśmy, nawet pan z SLD, za pewne działania, które tam były i przede wszystkim brak wolności, tak, i to jest podstawowa sprawa, co prawda nie byliśmy w tym zakresie suwerenni, to 8 maja warto przypomnieć, że byliśmy, że tak powiem, no, z jednej okupacji wpaliśmy w drugą, trochę bardziej
ale
miękką,
ale
jednak
kolejną,
okupację.
Panie pośle, okupację amerykańską. Sami się prosimy o okupantów na naszym terenie.
Myśmy zawsze mówili, że Amerykanom możemy się poddać piersi, także...
Wróćmy w takim razie do tego, co w tej kampanii prezydenckiej jako całości się odbywało. Mieliśmy, no, rzeczywiście dużo różnego rodzaju postulatów, ale wydaje mi się, żebyśmy, no, znaleźli się w oku jakiejś wyraźnej dyskusji. Ja myślę, że oprócz chyba kwoty wolnej od podatku, która była takim postulatem, który się przebił, to właściwie niewiele...
Przypomnę, że postulatem kandydatki dr Ogórek.
No tutaj jest tylu autorów tego postulatu, że już zacząłem się gubić.
Panie redaktorze, wystarczy spojrzeć na program pana prezydenta, który tak naprawdę w momencie, w którym 1 maja odbywał się piknik lewicowy, jak co roku od kilkudziesięciu lat, to raptem ni stąd ni zowąd pan prezydent postanowił 1 maja wydać piknik w ogrodzie w Saskim, tylko w Parku Wilanowskim. No więc
ale z innej okazji.
Z
innej okazji.
1 maja rzeczywiście zaczyna być w tej chwili u nas datą niezmiernie popularną. Mamy co najmniej kilka rzeczy związanych z tą datą. W tej chwili wyraźnie zaczyna brać górę 11. rocznica, jak rozumiem, przystąpienia do Unii Europejskiej.
Ale znamienne jest to, że po raz pierwszy akurat środowisko pana prezydenta postanowiło ten fakt uczcić. Do tej pory świętowała tylko to lewica.
Choć ja pamiętam spotkania w ogrodzie jeszcze u rzeczywiście prezydenta Kwaśniewskiego. No, tak bym powiedział, przynajmniej... w takiej atmosferze proletariackiej, w sensie menu. I były to spotkania, które, jak rozumiem, przyciągały uwagę do tych ogrodów wielu, jakby to być, nie tylko lewicowych polityków.
To prawda, tak to się odbywało.
Leszek Czarnobaj, czy pana zdaniem ta kampania była sukcesem Platformy Obywatelskiej i Bronisława Komorowskiego, bo jest to kandydat, który najwięcej tracił w toku tej kampanii. Czy to było nieuchronne, czy to jest tak, że po prostu z punktu widzenia mechanizmu wyboru na drugą kadencję prezydenta, to taka sytuacja po prostu nie dziwi, czy też jesteście, no, jednak zaskoczeni czymś takim?
Ja osobiście nie jestem zaskoczony, dlatego że 10 kandydatów, których jest przeciw, to jest normalna rzecz. Z punktu widzenia nawet matematycznego, to trzeba naprawdę dokonać wielkiego, można prawie powiedzieć, cudu, żeby wygrać w pierwszej turze. Ja osobiście uważam, że oczywiście poza różnego rodzaju zastrzeżeniami dotyczącymi kampanii, wygrana w pierwszej turze przy tego rodzaju sytuacji, że 10 kandydatów od lewa do prawa krytykuje to, co się w Polsce dzieje, czy prezydent ma na to wpływ, czy nie ma, pokazuje to, że Polska to jest kraj upadły. W związku z tym normalną rzeczą jest, ludzie reagują w sposób taki, że część będzie popierała kandydata lewicowego, prawicowego. W związku z tym głosy się trochę rozchodzą. W związku z tym ciężko było w mojej ocenie zrealizowanie projektu polegającego na zwycięstwie w pierwszej turze z punktu widzenia kampanii wyborczej. I dlatego też to rozdzielenie na 11 kandydatów całej puli 100% jest rzeczą naturalną.
Te wyniki, na które patrzymy w tej chwili, czyli niezależnie od różnic pomiędzy sondażami, które w zeszłym tygodniu opublikowano, to ja bym powiedział, jedno jest bardzo wyraźne, że te wyniki zaczynają wpływać na wyniki partii politycznych. Wpływać w różny sposób. Z jednej strony rzeczywiście jest tak, że wynik zarówno Bronisława Komorowskiego, jak i Andrzeja Dudy przybliża się do wyników partyjnych, czyli służy to Platformie Obywatelskiej, która jest teraz liderem tego sondażu partyjnego, ale równocześnie, no, to nie służy Bronisławowi Komorowskiemu, bo on z pozycji kogoś, kto miał przeszło 50%, zaczyna, no, przybliżać się do tego wyniku, który ma Platforma, czyli w granicach 40%, czyli te 10%, które być może zabraknie prezydentowi do rozstrzygnięcia. Dla, jak rozumiem, Andrzeja Dudy to jest raczej sukces. No a z drugiej strony w głębi tej stawki no, dzieją się rzeczy ciekawe, o których myślę, że warto też, żebyśmy porozmawiali, choć tak naprawdę najważniejsze jest jednak to, co dotyczy tych dwóch pierwszych kandydatów.
Panie redaktorze, tylko jeszcze jedno zdanie, to o czym pan redaktor powiedział, że właściwie kampania poszła w kierunku kampanii prawie, można powiedzieć, parlamentarnej, bo to, co opowiadają różni kandydaci na temat, co zrobią w Polsce, jak zostaną prezydentami, no to każdy, kto chociaż trochę wie na temat kompetencji prezydenta i oczekiwań, kto to powinien być w ogóle prezydent. Jeżeli chcemy prezydenta wojującego z lewa, z prawa, z rządem i z sąsiadami, to oczywiście i w takim kierunku poszła kampania wyborcza. I to, co pan redaktor powiedział, poszczególne grupy wyborców poszły jakby za tym szyldem partyjnym.
No tak, ale jesienią mamy wybory parlamentarne, w związku z tym być może rzeczywiście mamy do czynienia z takim no, dwuwyborczym maratonem, no tak, który właśnie de facto rozstrzygnie o wszystkim.
Niewątpliwie to było naturalne, tak? Natomiast no, można powiedzieć tak, im więcej prezydenta w mediach, tym wyniki są gorsze, bo społeczeństwo po prostu widzi, tak, jakim jest obecny prezydent, który wbrew temu, co pan senator mówi, on ani o sprawach parlamentarnych, ani o sprawach prezydenckich nic nie mówi, tak? Albo się kłóci z otoczeniem, które jest dookoła, albo wchodzi gdzie tam, nie tam, gdzie trzeba i tak dalej, więc tutaj niewątpliwie przynajmniej tak zakulisowo było wiadomo, że sztab miał problemy, tak? Bo nie pokazywać prezydenta w kampanii, no to oczywiście jest jakaś rzecz niemożliwa, tak? No ale jak go zaczynamy pokazywać, no to prezydent robi rzeczy, które nie przystoją prezydentowi, czyli wypowiada się w sposób czasami nawet skandaliczne, jak to ostatnio miało miejsce, czy w Lublinie, czy w Stargardzie Szczecińskim, tak, gdzie reaguje na jakąś, nieważne jaką, tak, ale jednak przychodzi jakaś grupa, która go krytykuje i prezydent
taka bardzo sympatyczna chodzi... grupa spod znaku PiSu. I
nie, na pewno, panie senatorze, nigdzie nie było znaku PiSu i nie było żadnej inspiracji z naszej strony. Dobrze, tak? Są inne środowiska, które w ten sposób próbują dyskredytować i to, proszę mi pokazać jedno zdjęcie, gdzie jakikolwiek znak, czy znaczek, czy działacz PiSu byłby w ten sposób.
Ale czy pana
reagował?
Zdaniem to jest słuszne? Znaczy, czy taka negatywna kampania na wiecach jest pana zdaniem czymś, co powinniśmy uznawać za no, właściwe i wskazane dla przyszłych kampanii? Bo ja wyobrażam sobie, że młodzieżówki innych ugrupowań niż PiS na przykład też być może zaczynają już myśleć, czy by nie organizować tego rodzaju happeningów na przykład na waszych wiecach.
Panie redaktorze, powtarzam jeszcze raz.
Nie są związane z klubami sportowymi.
Panie redaktorze, powtarzam jeszcze raz. Młodzieżówki PiSu, ani jakiekolwiek organizacje PiSu nie organizują tych protestów. Ja mogę do tego różnie podchodzić, nie jestem zwolennikiem tego typu reakcji, tak? Natomiast to jest fakt, tak? I pan prezydent, niezależnie czy jest w dobrej, czy w złej formie, tak? Nie powinien tak reagować na otoczenie, z którym jako polityk musi sobie radzić, tak? Więc nie wolno krzyczeć, praktycznie nawet, że tak powiem, używać prawie, że nieparlamentarnych słów po stronie prezydenta, tak, w stosunku do społeczeństwa, z którym się spotyka. Tak.
Ale może no to jest dramatyczne. Ten duopol w radiu przynajmniej.
No właśnie, to wróćmy w takim razie do tego, co się dzieje dalej, bo tutaj jest pewien kłopot. Nie najlepsze wyniki waszych kandydatów zaczynają wpływać na was.
Nie,
mówię o PSL-u i SLD?
Innego zdania, panie redaktorze. Zacznijmy od tego, że Andrzej tak Różański. Naprawdę najbardziej merytoryczną od samego początku kampanię prowadzi panie doktor Ogórek. W kategoriach pozycjonowania się jako kandydatka na prezydenta z bardzo perfekcyjnym ukazywaniem kompetencji prezydenckiej jako takiej. Nie zdarzyło się w żadnym jej publicznym wystąpieniu ani w spotach, aby deklarowała rzeczy, które nie leżą w kompetencji prezydenta. Nikt nie chce zwrócić uwagi niestety na to, jak merytorycznie nasza kandydatka proponuje w tej kampanii wyborczej spojrzenie na to, jak w Polsce przez 25 lat jakby skutecznie popsuliśmy sobie własne prawo. Bo naśmiewano się, media niestety nie podchwytują w jej kampanii wątków merytorycznych, pokazując co najwyżej prześmiewczo albo jej strój, albo to, czy wypiła kawę i tak dalej. To jest problem oczywiście. I jeżeli mamy taką regułę przyjąć, że w polskiej polityce ma się utrzymać duopol, który się tworzy, czyli Platforma i PiS, no to strach się nie bać, bo tak naprawdę ani PiS, ani Platforma i ich kandydaci, Andrzej Duda i Bronisław Komorowski, nie potrafią znieść się ponad spór, który toczy się w środowisku posolidarnościowym od mniej więcej 30 lat. Kto jest ważniejszy, bo to na tym najczęściej polega. I w moim przekonaniu warto przynajmniej sobie przez najbliższe dni do dnia wyborów wsłuchać się w to, co mówią poszczególni kandydaci w kategoriach ich spotów, ich debat, które toczą publicznie. W tym tym, co proponują. No, prawdą jest to, że wszyscy powszechnie narzekają w Polsce na
jakość debaty.
Na jakość prawa, bo to jest tak, że ktokolwiek się zetknie czy z wymiarem sprawiedliwości, czy z administracją publiczną, w każdym wymiarze, czy samorządową, czy też publiczną, uważa, że jako obywatel czuje się pokrzywdzony. Magdalena, doktor Magdalena Górek proponuje w ramach swojej kampanii całemu narodowi spojrzenie na to, że stać nas jako Polaków i Polskę na to, aby to prawo po 25 latach jego stosowania po prostu przewietrzyć, bo my w dalszym ciągu system prawny mamy taki trochę demokratyczny, trochę jeszcze bizantyjski, wschodni i nie zdobyliśmy się przez 25 lat na takie przestawienie funkcjonowania naszego państwa, by jednak obywatel był podmiotem, a nie przedmiotem manipulacji.
Ja myślę, że za kilka minut wracamy do tej dyskusji. Myślę, że zaczniemy wtedy od PSL-u i od Pawła Trawickiego, który jest już gotowy, a myślę, że też porozmawiamy o przewietrzeniu dość niespodziewanym Ministerstwa Sprawiedliwości, które pewnie wpłynie na tę kampanię i myślę, że to będzie ciekawy wątek.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, witam Państwa ponownie w śniadaniu z politykami. Kazimierz Smoliński, Paweł Trawicki, Leszek Czarnobaj, Andrzej Różański moimi gośćmi. Rozmawiamy o kampanii prezydenckiej na tydzień przed wyborami prezydenckimi. Paweł Trawicki, czy Pana nie zawodzi ta kampania? Czy to nie jest tak, że zafundowaliśmy sobie jednak dość, no taki bym powiedział, mało treściwy spór na temat polityki przez te ostatnie tygodnie?
Ja w ogóle zauważam, że kampanie, które są prowadzone na wiosnę, zupełnie inaczej odbywają się niż te jesienne. Myślę, że wiosna sprzyja większemu spokojowi. Ja uważam, że ta kampania jest bardzo dobra. Adam Jarubas na tle innych kandydatów prezentuje się doskonale. Tutaj jeżeli by ze spotów wyborczych skasować obraz, a pozostawić dźwięk, no to przy kandydatce lewicy wypada o 100% lepiej. Zakładając tą, że podchodzimy do urzędującego prezydenta z taką życzliwą pobłażliwością, to Adam Jarubas nie ma w takich wpadek. Jest kandydatem, który prezentuje siebie, przedstawia siebie. Nie jest epatacją środowiska politycznego, jak jest to w przypadku kandydata PiS-u.
No tak, ale to czy może w takim razie nie jest to szkoda, dlatego że mieliście świetny wynik w wyborach samorządowych. No już nie wnikając w jego naturę, ale był to świetny wynik, który mógłby ponieść was do jakiegoś wyniku wyborczego, a znowu się zapowiada, że wynik waszego kandydata na prezydenta, podobnie zresztą jak w wyborach 10 i 15 lat temu, będzie znacznie gorszy niż waszej partii.
Otóż to bardzo, tak, to jest bardzo słuszna teza. Wybory prezydenckie są dla PSL-u zawsze niereprezentatywne. Tak? Mamy zawsze zdecydowanie mniej niż w rzeczywistości. Druga rzecz, jeżeli rozmawiamy w naszym środowisku, to nikt nie zna nikogo, do kogo by zadzwonił jakiś respondent, ankieter i tak dalej, więc nie.
Ale czy to jest Pana zdaniem związane z tym, że na przykład w środowisko PSL-u, jeśli chodzi o wybory samorządowe, stawia się do urn w 100%, jeśli chodzi o wybory parlamentarne do urn w 70%, a w wyborach prezydenckich w 20% czy 30%?
No, każde wybory mają swoją specyfikę zdecydowanie. Wybory prezydenckie są zdecydowanie wyborami marketingowymi. Ja nierzadko mam wrażenie, że sztaby wyborcze bardziej przypominają akwizytorów, którzy sprzedają produkt. I nieważne, czy to jest dobry produkt, czy zły produkt, tylko są metody sprzedaży.
No tak, tak? No ale to trzeba być może brać to pod uwagę i po prostu też troszeczkę waszego kandydata sformatować w tym kierunku.
Tak, ale Adam Jarubas wykorzystuje tą kampanię również, żeby zaprezentować siebie. Ja myślę, że to jest opracowanie dalekofalowego programu i ukierunkowane jest to na osiągnięcie jakiegoś celu. Adam Jarubas jest kandydatem, który będzie dobry i aktualny i za 4 lata, i za 5 lat, i w kolejnych wyborach.
No tak, ale wróćmy w takim razie do tej kwestii pokoleniowej. To jest jeden też z młodszych kandydatów, gdy tymczasem, jak patrzymy, to ci młodzi wyborcy wyraźnie w tych wyborach, tu przypomnę, faworyzują dwóch kandydatów, którzy się pojawili, czyli tak naprawdę Pawła Kukiza i Korwina Mikke. To są te nazwiska, które się pojawiają. Tak. Nie wiem, jak będzie w wyborach, zobaczymy za tydzień, ale we wszystkich sondażach to są te nazwiska, które idą w górę. No w ostatnim sondażu, przypomnę, po raz pierwszy Paweł Kukiz przekroczył 10%.
Tak, ale to kiedyś Korwin brał głosy młodzieży, kiedyś Palikot brał głosy młodzieży. Zawsze jest taki kandydat, jest środowisko, które jest populistyczne, nastawione na efekt. Ja akurat kandydaturę Pawła Kukisa przyjmuję z dużą życzliwością, dlatego, że przypomniały mi się czasy liceum. To wtedy, dawno, dawno temu on święcił jakieś triumfy na scenie muzycznej. I teraz jest bardzo ciekawym kandydatem, tylko no tak, że czy to jest... co miesiąc no tak. po wyborach. On
no tak,
nie
ale to jest jednak kandydat prawicowy. Mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy pewien rodzaj, no ja odnoszę wrażenie, w tej chwili równowagi pomiędzy centrowym kandydatem Bronisławem Komorowskim, a trzema kandydatami prawicowymi. Czyli mówię Andrzeju Dudzie, Pawle Kukizie i właśnie Korwinie-Mikke. To są bardzo porównywalne wyniki. To jest 40 parę % dla każdego z tych obozów. To jest dla mnie dowód na to, że ten podział sceny politycznej, nawet jeśli on następuje, jeśli chodzi o tą prawą stronę, na różne opcje, no to w każdym razie pokazuje potencjał tej prawej strony, prawda? To bardzo wyraźne jest. I tutaj rzeczywiście trzeba to brać pod uwagę.
Kazimierz no to widać w sondażach, kiedy sondaże jeszcze kilka miesięcy temu dawały tam 50-60% poparcie obecnemu prezydentowi, a na przykład 12% poparcie dla Andrzeja Dudy. W tej chwili Andrzej Duda zwiększył swoje poparcie w tych ostatnich sondażach to praktycznie o 100%, tak? Czyli ma według tego ostatniego sondażu 25%. Natomiast prezydentowi spada wyraźnie cały czas i to się przenosi i na naszego kandydata, i na innych kandydatów prawicowych, więc to jest dobry prognostyk do drugiej tury, gdzie są pewne wyliczenia, które pokazują, że przy tych możliwych przepływach elektoratu, tak, Andrzej Duda może wygrać w drugiej turze, tak. No, i tu jeszcze jedno, tu odnosząc się do pana z SLD, pana Różańskiego, który mówił, że pani Magdalena Ogórek jedyna, która merytorycznie się wypowiada tylko w sprawach prezydenckich, więc jeżeli ona mówi o przebudowie całego systemu prawnego, no to nie jest kompetencja prezydenta, tak, bo to jest parlament i tutaj tak samo mówi Andrzej Duda, który mówi, że trzeba mieć godne życie w bezpiecznej Polsce. To jest rzeczą naturalną, że kandydat musi prezentować cały zbiór swoich poglądów, nie tylko związanych ze swoimi kompetencjami. Przecież społeczeństwo oczekuje
chciałem
tego.
Chciałem spytać o tą ideę tak zwanej aktywnej prezydentury, która się pojawia w tym, co mówi Andrzej Duda. I mnie to akurat za każdym razem niezmiernie dziwi, dlatego że powiem w ten sposób. Aktywny prezydent to jest głównie tak zwany prezydent opozycyjny wobec rządu. Jeśli mamy do czynienia z koabitacją, czyli mamy do czynienia w polskich warunkach do czynienia z konfliktem, bo ta koabitacja nie zawsze się udaje, czyli mamy z innych opcji politycznych gabinet i prezydenta, wtedy mamy do czynienia z aktywną prezydenturą. Gdy tymczasem, kiedy są oni z jednego ugrupowania, to z natury swej te relacje są bez porównania bardziej partnerskie, a co za tym idzie, prezydent jest znacznie mniej aktywny, bo też w polskim systemie politycznym inicjatywa jest po stronie rządu, premiera i większości parlamentarnej.
Ale Lech Kaczyński pokazywał, że nawet będąc w kohabitacji, czy będąc w tym samym układzie, tak, to miał dużo inicjatyw legislacyjnych, tak?
Znaczy znacznie bardziej był aktywny przy rządzie Donalda Tuska niż przy rządzie Marcinkiewicza czy
swojego brata. Ale jednak w tym czasie nie zaprzestał, nawet w tym początkowym okresie nie zaprzestał inicjatyw legislacyjnych, więc
zaprzestał
czekamy, czy taka sama była inicjatywa, czy taka sama jest, że tak powiem, aktywność obecnego prezydenta, tak, który w zakresie legislacji ma zdecydowanie mniejszą swoją inicjatywę niż to byli inni prezydenci, nawet czy Kwaśniewski, czy
Panie redaktorze,
czy inni prezydenci, więc panie tutaj wyraźnie widać, że jest mniejsza aktywność, czy w wizytach międzynarodowych, czy w kierowaniu do Trybunału Stanu i tak dalej.
No. Rzeczywistości nie zakrzyczymy i otóż co powie Jarosław Kaczyński, zrobi pan Andrzej Duda. I to jest taka rzecz. My musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kogo my wybieramy. Ja nie mówię, czy prezydenta Komorowskiego, czy Andrzeja Dudę, czy pani Magdalena Ogórek, czy pana Jarubasa. My musimy sobie zastanowić, kogo wybieramy. My wybieramy człowieka, którego chcemy, aby prezydent stał na straży właśnie spokoju, bezpieczeństwa i rzeczy związanych z funkcjonowaniem państwa. Jeżeli państwo mówicie, szczególnie z Prawa i Sprawiedliwości, że aktywna polityka, czyli rozumiem, polegająca na tym, że jak PiS ma premiera i prezydenta, to prezydent siedzi cicho i nic nie mówi. Natomiast w momencie, kiedy jest odwrotnie, to wówczas kandydat na prezydenta dzisiejszy bardzo aktywnie działa na rzecz pewnej grupy lobbingowej i zanosi ich projekt do Trybunału Konstytucyjnego. Czy takiego prezydenta chcemy? Nie.
Panie senatorze, to dlaczego pański prezydent nie wycofał tego z Trybunału? No to jest proste. Proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd.
Właśnie, tutaj mamy dobitnie dowód na to, jak ten spór toczy się.
Ja bardzo słuchałem.
Kto ma większą, lepszą rację, panowie?
Ja słuchałem bardzo. Chciałem po prostu powiedzieć, że my powinniśmy się zastanowić i wybierać, jeśli chodzi o prezydenta, osobę, która gwarantuje rzeczy dotyczące stabilności państwa, szeroko rozumianej stabilności państwa. Natomiast w momencie, kiedy dojdzie taki kandydat jak Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński powie, idziemy na wojnę, będziemy mieli wszystkim wokół wojnę. I dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żeby wybierać ludzi, którzy są przewidywalni, którzy swoim życiem i doświadczeniem, mówię o prezydencie, świadczą to, że są ludźmi dającymi rękojmie spokoju, rękojmie dotyczącą bezpieczeństwa, doświadczenia i tak dalej, i tak dalej.
A wracając teraz do tych
kłopotów. Ostatnie zdanie, panie rektorze, i to by nie powiedzieć, czy pani Magdalena Ogórek, czy pani Robas, są to osoby, które w mojej ocenie są osobami przyszłości. Ja w mojej ocenie, może krzywdzące, traktuję ich, że to jest ich przetarcie. I to są ludzie młodzi, którzy mają przed sobą duże doświadczenie, jeszcze wiele przed sobą i będą, myślę, aktywnymi politykami w następnych kadencjach. Dzisiaj są ludźmi, którzy zdobywają szlify.
Jasne. Wróćmy jednak do tego, co się działo w tym tygodniu. Chcę spytać o jedną rzecz.
Chcę spytać zdarzenia rządowe, ale może ja zdanie jeszcze pozwolę sobie, pan redaktor tutaj sprytnie jakby przedstawił taki oto obraz polskiej polityki, że no, skomasowana polska prawica praktycznie ma tak wielką przewagę. Nie atakuje, bo nie ma, w swoim przekonaniu nie ma kogo atakować, ale ja mam takie no, to wrażenie, że polskie społeczeństwo przeżywa taki okres syndromu sztokholmskiego, kiedy media próbują tak naprawdę sprzedać obraz tego typu, że w zasadzie dla Polaka nie ma innej alternatywy, tylko bardziej lub mniej prawicowy polityk, który ma jedną tylko wizję Polski, czyli tak naprawdę w tym pełnym jakby zakłamaniu, które się dzieje w ramach tej prawicowej polityki, jest to kolejne wpychanie Polaków w taki oto dołek ekonomicznego niewolnictwa, bo tak naprawdę ludzie, dla mnie jest to zaskakujące, jak ludzie bezkrytycznie podchodzą do różnych deklaracji polityków Platformy, PiS-u, czy powiedzmy Korwina, czy też innych, którzy pod hasłami liberalizmu, wolności i tak dalej sprzedają narodowi po prostu czystej wody niewolnictwo ekonomiczne, bo dzisiaj to, co się dzieje w Polsce, dzięki między innymi działaniom całej polskiej prawicy, zostaliśmy sprzedani jako społeczeństwo tak naprawdę wielkim międzynarodowym korporacjom i koncernom, bo kapitał, który nie ma za sobą konkretnego nazwiska kapitalisty, łatwiej tak naprawdę doprowadza do wyzysku i stąd dzisiaj mamy problem olbrzymiej emigracji młodych, mamy problemy demograficzne, wiele innych zdarzeń i teraz warto sobie zadać pytanie, czy ta kampania, która się dzieje tutaj na żywo w tej chwili prezydencka, nie powinna przynieść takiego to rozstrzygnięcia, aby Polacy w końcu zdecydowali się, co ma tak naprawdę robić polityka.
Mnie się niestety wydaje, że panowie in gremio zaczynacie zniechęcać Polaków do tego głosowania. Boję się, że takie głosy, które się pojawiają w toku tej kampanii, że nie będę głosował, zaczynają brać górę. Albo to są właśnie głosy protestu. Tutaj przypomnę, że jednak duża część wyborców kogoś takiego jak Paweł Kukiz czy Korwin-Mikke, to są ludzie, którzy mówią głosuję przeciwko, w związku z tym głosuję na takiego kandydata. Podobnie jest z tymi wszystkimi, którzy mówią o tym, że tym razem w wyborach nie wezmą udziału. Mimo 11 kandydatów mówią na przykład, nie mam na kogo głosować. To jest niestety problem, przed którym stoi cała polska scena polityczna. Stoi też lewica, stoi prawica, stoją te ugrupowania, które są na tej scenie politycznej, bo jeśli się okaże, że frekwencja będzie poniżej 50%, to będziemy mieli po raz pierwszy sytuację, w której większość Polaków została w domu w wyborach prezydenckich, co się do tej pory nie zdarzało.
Panie redaktorze, jedno zdanie, bo jakby wpisując się to, o czym powiedział pan redaktor i o czym powiedział tutaj pan poseł Różański. Po prostu te wypowiedzi, które pan poseł tutaj przed chwilą powiedział, te zdania, które pan poseł powiedział, właśnie świadczą o tym, po pierwsze, że jeszcze trochę takich wypowiedzi z przykrością stwierdzam, bo ja uważam, że Polsce potrzebna jest lewica. To nie tylko 5, ale i 0,5 będziecie mieli głosów. To oczywiście w mojej ocenie. Po drugie, jeżeli my będziemy cały czas narzekali, tylko narzekali, nie przedstawiając, w jakim kierunku mamy pójść, a my narzekali na to, że ten kraj został sprzedany, że tu nic nie dzieje, od 25 lat upadek i tak dalej, to wy panowie zniechęcacie w ogóle polskie społeczeństwo do jakiejkolwiek aktywności. Bo przecież to nie jest tak, że przez 25 lat było samo samo dobro. Są rzeczy dobre i złe. Jeżeli chcecie naprawiać rzeczy złe, to mówcie, naprawimy to, zrobimy to, pokażemy to i tak dalej. Natomiast nie przedstawiajcie tego kraju jako kraj totalnego upadku, bo wówczas będą do głosu zdecydowanie dochodziły siły tak zwanego tylko i wyłącznie protestu. Ludzie po prostu inni powiedzą, mamy już tego dosyć, nie chcemy tego słuchać. Więc spierajmy się, zmieńmy to, poprawmy to. Natomiast nie narzekajmy i nie krytykujmy w czambuł tego wszystkiego, co przez 25 lat, nie tylko przez ostatnie 10, stało się w Rzeczypospolitej.
No, lewica tak naprawdę nie bardzo może narzekać, dlatego że pośród tych 25 lat przez 8 rządziła.
No tak, ale jak słyszę pana pozor Żeńskiego, że zostaliśmy sprzedani albo gdzieś tam Bóg wie co jeszcze, no to ja...
Ja zaprezentowałem, panie senatorze.
Choć mnie się wydaje, że jest ważną
okay. no, tak
uwaga dotycząca tego, co mówi pan Różański. Znaczy, mnie się cały czas wydaje, że Polacy mają poczucie utraty dużej części bezpieczeństwa socjalnego. Takiego bezpieczeństwa, które wynika już nie tylko z tego, co utracono z przywilejów PRL-u, co było takim hasłem wiele lat. Dziś żeśmy stracili tak naprawdę często na przykład właśnie pewność zatrudnienia, poczucie tego, że nasz pracodawca rzeczywiście współdziała ze związkami zawodowymi, albo też ze zwykłymi pracownikami w tworzeniu jakiejś rzeczywistości. Często się mówi w ten sposób, że im bardziej dysponuje pełnią władzy wobec pracownika, to tym lepiej. To nie jest jednak rzecz, która w wielu europejskich krajach jest do przyjęcia.
Panie redaktorze, bo to jest bardzo ważne przedsięwzięcie, że oprócz rozwoju gospodarczego, istotnym elementem również tego samego rozwoju, bo nie można rozwijać kraju tylko w sensie gospodarczym, a nie można nie myśleć o sferze socjalnej, bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa pracowników i tak dalej. W związku z tym te dwa elementy muszą iść razem. I to jest pole do dyskusji, o których mówi pan redaktor. Co należy w tym kraju zrobić?
Dlatego Andrzej Duda mówi, że trzeba godnie żyć w bezpiecznej Polsce i wbrew temu, co pan senator mówi, to nie opozycja zniechęca Polaków i mówi o tym, że jest tak źle, tylko życie ich zniechęca do aktywności i do emigracji, tak? Bo przecież to pana formacja odrzuca wszystkie projekty obywatelskie. Nie wiem, obojętnie ile milionów by je podpisało. To one są wyrzucane do kosza. Czy to jest element zwiększania aktywności obywatelskiej? Czy podwyższanie podatków jest elementem poprawy życia, tak? Prezydent podpisał kilkanaście razy, czy 7 ustaw, które tam 21 razy podwyższyły podatki, tak? To jest dbanie o bezpieczeństwo Polaków, tak?
Panie pośle,
więc,
czy pan...
Ale jeżeli chciałbym
ale panie pośle Smolicki, jak to się ma to pod ten protest, czy pańska krytyka podnoszenia podatków wobec idei głoszonej przez Solidarność? No przecież to jest coś na głowie postawione.
Ja ale zakładałem, my jesteśmy
że Prawo i Sprawiedliwość chce być partią prosocjalną i pan protestuje przeciwko podnoszeniu podatków? To jest zadziwiające.
Nie, no my jesteśmy przeciwko podwyższaniu podatków. Jesteśmy za obniżeniem podatków.
Czy jesteście panie partią
pośle
liberalną?
Ja panu wyjaśnię. Państwem.
Nie, nie jesteśmy partią
Prawo
liberalną.
Prawo i Sprawiedliwość jest za następującym państwem. Maksymalne obniżenie podatków, maksymalne zwiększenie dotacji i subwencji i zapewnienie stuprocentowego zatrudnienia.
Panie senatorze, pan po raz kolejny mówi o czym, czego Prawo i Sprawiedliwość chce. Proszę powiedzieć,
pośle,
co chce Platforma.
Ale ja odbieram tak
ja
wasz
bym
program.
Bardziej był zainteresowany, żeby pan mówił, co Platforma chce i co pan prezydent Komorowski chce, a nie w moje usta wkładanie tego, co jest nieprawdą, tak?
Paweł Trawicki.
No i może właśnie... Słuchając tego typu wypowiedzi, słów, Polacy coraz bardziej zniechęcają się do polityki, a polityk cieszy się coraz mniejszym zaufaniem. Dzisiaj jest 2 maja, jutro jest 3 maja. 4 maja za 2 dni jest Dzień Strażaka. Strażacy i druhny, i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, i członkowie z Państwowej Straży Pożarnej. To są te osoby, które odpowiadają za bezpieczeństwo społeczności lokalnych, są gwarantami, tak i tak dalej. Jest bardzo dużo górnolotnych słów, a tak naprawdę mało tej pozytywistycznej pracy na dole. Adam Jarubas też jest strażakiem ochotnikiem i nieraz udowadniał, że jest szczerze zainteresowany tym, co się dzieje.
Też będziemy świętować ze strażakami.
To prawda.
Bardzo się cieszę.
Choć wydaje mi się, że to jest
prawda, że często politycy pokazują się, zwłaszcza w latach, kiedy jest kampania wyborcza ze strażakami i w OSP. Jestem ciekaw, kto dzisiaj będzie w mojej jednostce obchodzi dzisiaj 65. rocznicę powstania. W Skarszewach dzisiaj jest nadanie sztandaru OSP. niech będzie jak najwięcej polityków, ale niech będzie jak najwięcej dotacji, pieniędzy dla strażaków, bo to jest bezpieczeństwo. To jest nasze bezpieczeństwo.
Choć jest też to rezerwuar sił i środków dla PSL-u, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Chcę was spytać jeszcze na koniec o to zamieszanie polityczne, bo żeśmy sobie to odwlekali, o ministra Gabarczyka. Czy to jest kłopot dla Komorowskiego i dla was w ogóle?
Każde tego rodzaju wydarzenie, zdarzenie jest problemem dla partii rządzącej. W związku z tym nie można powiedzieć, że to, co stało się, mówimy tutaj o podaniu się do dymisji pana ministra Grabarczyka, jest czymś, co przysparza punktów dla pana prezydenta Komorowskiego czy dla Platformy Obywatelskiej. Tego rodzaju zdarzenia są zawsze negatywnie odbierane. W związku z tym na pewno nie jest to coś, co jest pożądane i korzystnie odbierane dla wyborców, ale również i dla kandydatów.
Eksperci i komentatorzy cały czas dzielą Platformę na obóz Schetyny i spółdzielnię, której przewodził Grabarczyk. Czy pan ma takie poczucie, że to jest cios w jedną z frakcji
Panie
Platformy Obywatelskiej?
Ja
w jakiej frakcji jest pan senator?
Ja 3 lata, można powiedzieć, jestem tam w Warszawie i chcę powiedzieć tak, no, ja nie obserwuję tego rodzaju walk. To są rzeczy, które po prostu, na pewno różnica zdań gdzieś tam jakaś występuje, ale nie ma takich frakcji, nie ma takiej walki. Natomiast na potrzeby często i również i opinii publicznej, mediów, tego rodzaju rzeczy się podgrzewa, natomiast nie odbiera, nie, absolutnie nie odbieram. No przecież trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś z innej frakcji podrzucił dokumenty panu byłemu ministrowi Schetynie, Grabarczykowi, żeby to wykorzystać. W związku z tym to są według mnie mrzonki. No, zrobił błąd, spotkała go określona kara i nie jest to zbyt korzystne dla Platformy Obywatelskiej.
Mamy ostatni tydzień. Czy zakładacie, że coś jeszcze się ważnego wydarzy? Czy, przepraszam, ktoś ma jeszcze asa w rękawie? Kazimierz Smoliński, podejrzewam, że jeśli ma asa w rękawie jego kandydat, to myślę, że by go już chyba ujawnił.
Nie wiadomo.
Nie jestem w sztabie pana Andrzeja Dudy, więc nie mogę na ten temat nic powiedzieć, a nawet gdybym był, to pewnie też bym tego nie ujawnił. Bo na tym polega kuchnia sztabu, tak, żeby tego nie ujawniać.
Mówi się, natomiast, że 12 dni przed wyborami należy ujawniać takie rzeczy.
Natomiast niewątpliwie no, sprawa pana ministra Grabarczyka no, jest kolejną wpadką Platformy Obywatelskiej, która z tym ministerstwem sobie nie radzi. Tutaj jest łapanka. No, dziwię się, że kolega pana senatora, pan wiceminister Kozdroń nie został ministrem, tak, bo niewątpliwie moim zdaniem lepiej by sobie poradził niż ten kandydat.
Choć Andrzej Duda pochwalił Borysa Budkę, więc to było dla mnie dość zaskakujące. Uznał, że to...
Polityk, że tak powiem, drugiego szeregu. Tak
chwali jak polityka jakiego, drugiego szeregu.
Jak ja się za takiego uznaję, więc pracowity poseł. Natomiast niewątpliwie dla lepszej kontynuacji pracy w ministerstwie powinien jeden z wiceministrów być, bo to byłoby takie z marszu kontynuowania. Tak, no wchodzi nowy minister, który będzie się musiał wszystkiego nauczyć i już będzie koniec kampanii, więc autentycznie jest to błąd, moim zdaniem, jeżeli chodzi o interes państwa. Tak? Natomiast no, Platforma musi się swoimi interesami.
Znaczy, niech mi was...
Mogę zdanie, panie redaktorze,
tak,
bo to tak mam wrażenie, że z tej okazji tej sprawy ministra Grabarczyka chyba ja przynajmniej obserwuję pewien taki dobry wzrost w polityce, gdzie powoli zanikają polityczni celebryci. Bo mamy taką kategorię polityków, którzy są bardziej znani z tego, że występują i są znani. I gdzieś tam zapomina się o całej armii tych ludzi, którzy siedzą w parlamencie i ciężko pracują, bo wbrew pozorom to nie jest tak prosto przygotować w miarę swoich możliwości dobrą ustawę, prawo, ustawę, czy też obronę ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. I zmierzam do tego, że oczywiście w moim przekonaniu oczywiście odejście ministra Grabarczyka być może zacznie dobrą tendencję w rządzie Platformy. Jeżeli chce być to rząd profesjonalny, to nie powinno się zdarzać coś, co było wykpiwane w PRL-u Karola Stanowic, bo minister Grabarczyk był dobry na każde ministerstwo, ważne, żeby był ministrem. I to chyba nie powinno się zdarzać dzisiaj przy współczesnej polityce. I uważam też, że oczywiście warto w tej ostatniej fazie kampanii zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście może tutaj o tym wątku nie mówiliśmy, ale nasza kandydatka, pani dr Magdalena Górek, jest chyba taką dobrą zapowiedzią nowego pokolenia kompetentnych, wykwalifikowanych polityków, polityków, którzy nie są znani z tego, że byli sobie...
Ja myślę, że wszyscy kandydaci są, mam nadzieję, zapowiedzią dobrych zmian w polskiej polityce. Wybory już za tydzień. Oczywiście mamy nadzieję, że wybory, które będą miały wysoką frekwencję. Przypomnę, że moimi gośćmi byli pan poseł Kazimierz Smoliński, pan Paweł Trawicki, senator Leszek Czarnowa i Andrzej Różański.
Dziękuję.
Przypominam, że mamy święto flagi. Widziałem na samochodzie pana posła flagę. Cieszę się, że wszyscy pamiętamy o tym dniu. Tak, właśnie. Bardzo jeszcze raz dziękujemy.
Ja mam przypojonego strażaka.
O właśnie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Przypominamy wybory za tydzień.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.